Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Zbliża się powoli czas wakacji, sesje na studiach w pełni, a w Wyższym Seminarium Duchownym oprócz sesji egzaminacyjnej na roku piątym czas święceń diakonatu. Czym jest diakonat, jak ważne są te święcenia, jak wyjątkowy jest jedyny diakon wyświęcony w diecezji w tym roku, opowie nam dzisiaj ksiądz diakon Piotr Juroczyński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotrze, ty już się przyzwyczaiłeś do roli diakona. W sutanie to chodzisz już lata całe, więc się w sumie wiele nie zmieniło. Ale co się zmieniło, jak zostałeś diakonem?
Zmieniło się dosyć dużo, zwłaszcza podczas liturgii mszy świętej, ale też nawet w takim funkcjonowaniu modlitewnym, chociażby u nas w seminarium, czy w mojej parafii. Otóż, no, po święceniach spotkała mnie nowa rola. Jestem tak naprawdę podczas mszy świętej taką prawą ręką kapłana celebrującego mszę świętą. Dzięki przyjętym święceniom mogę pełnić o wiele ważniejsze, powiedzmy, funkcje od na przykład ministranta, kiedy to pomagam księdzu chociażby w przygotowaniu kielicha, darów na ołtarzu, czy wcześniej mogę przeczytać również Ewangelię. Po Ewangelii, kiedy ksiądz sobie tego zażyczy, mogę również wygłosić Słowo Boże, mogę wygłosić homilię, kazanie. Poza mszą świętą mogę chociażby przewodniczyć różnym modlitwom. W naszym seminarium jest to liturgia godzin, czyli taka modlitwa, którą modlimy się jako klerycy, jako księża.
Potocznie zwana brewiarzem.
Dokładnie tak, mogę tym modlitwom przewodniczyć. Mogę również prowadzić różnego rodzaju nabożeństwa. Ostatnio mieliśmy miesiąc maj, teraz mamy miesiąc czerwiec, czyli nabożeństwo czerwcowe, litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również to, co dochodzi do nowych takich możliwości moich, to chociażby błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji mogłem już jako akolita, czyli
od czwartego roku,
tak. Taka posługa, która się przyjmuje w połowie czwartego roku, będąc w seminarium, kiedy można już udzielać Komunii Świętej i właśnie wystawiać Pana Jezusa do adoracji. Natomiast teraz jako diakon już mogę Najświętszym Sakramentem błogosławić, czyli właśnie kończyć adorację. Więc tych funkcji, tych możliwości, tych właśnie umiejętności jest już troszeczkę więcej i teraz mija drugi tydzień, kiedy byłem wyświęcony na diakona, więc cały czas się tego uczę. Cały czas jest widoczny chyba stres taki w moich dłoniach, na moich palcach, kiedy niektórzy właśnie zwracali uwagę, że widać, że mi się ręka trzęsie.
A to chyba koledzy, którzy zawsze tworzą loże szyderców i tak patrzą, czy się człowiek nie potknie.
Nie,
ludu
nie.
Wierny tego nie widzi.
Ale to tak z taką sympatią, ale to też jest piękne, że człowiek jednak się przejmuje tym, co może nowego czynić, czym może, w czym może służyć Panu Bogu. I to jest, myślę, że takie piękne też doświadczenie tej nowości, którą przeżyłam na własnej skórze, bo no prac ostatnio jako diakon było dosyć sporo. Było kilka mszy świętych z udziałem biskupów tutaj w Płocku. Wcześniej w niedzielę po święceniach, które otrzymam w sobotę, w niedzielę głosiłem swoje pierwsze kazania w mojej rodzinnej parafii Świętej Rodziny w Mławie. Więc też był stres, ponieważ pierwszy raz podczas mszy świętej przemawiałem do tych ludzi, którzy mnie tak naprawdę znają od najmniejszego. I uczę się pełnić te funkcje diakona, ale to jest coś pięknego, coś na co czekałem, bo to każdy kleryk od początku seminarium, patrząc na starszych kolegów diakonów, właśnie się zastanawia, kiedy ja będę takim diakonem, kiedy ja będę mógł pełnić tego typu funkcje. I w końcu przychodzi ten czas niesamowicie wyjątkowy i w końcu to się dzieje. I w końcu może te funkcje pełnić, więc to jest naprawdę takie bardzo poruszające.
Ludzie, którzy widzą cię na ulicy, którzy cię może nie znają, no widząc sutannie, mówią, no, proszę księdza, jeśli coś mówią. Pozdrawiają, szczęść Boże, przyzwyczaiły się już do tego, bo sutanę nosisz już prawie 3 lata.
Tak, myślę, że się do tego przyzwyczaiłem, chociaż często jest to takie bardzo budujące, kiedy na przykład idę z Komunio Święto do hospicjum, kiedy zanoszę Pana Jezusa ludziom chorym, którzy wiem, że na Niego czekają i po drodze chociażby spotkam parę osób, które się pokłonią przed Najświętszym Sakramentem, które czasami uklękną i przy okazji powiedzą szczęść Boże właśnie mnie niosącemu Pana Jezusa. Czasami są to mniej takie pozytywne doświadczenia, chociażby tak jak teraz, kiedy szedłem do tego studia, nawet miałem takie doświadczenie, kiedy jeden pan zaczepił i się zapytał, za jakie pieniądze zakupiłem swoje buty, więc to jest również
za
tego...
Za swoje czy za mszowe. Znamy ten dowcip, to stare jest, proszę pana.
Więc to są tego typu różne sytuacje. Czasami no, ktoś się zaśmieje, ale to myślę, że już właśnie człowiek do tego przyzwyczaił, więc... Więc
no, takie sytuacje uczą pokory trochę.
Uczą pokory, ale mówię, te pozytywne takie powitania też, no to naprawdę wyrażają szacunek cały czas wobec tego człowieka w sutannie, którego często ludzie nie znają, ale po prostu powiedzą szczęść Boże, więc to też na pewno jest bardzo miłe i sporo pokazuje też wiarę tych ludzi, ich też odwagę, że się nie wstydzą na ulicy powieść tego
pozdrowienia. Jestem ciekaw, ilu ludzi pozdrawiających w ten sposób księdza, czy kogokolwiek, bo przecież no, górnicy schodząc z naszych te też mówią szczęść Boże, traktują to jako modlitwę, bo to oni proszą Boga, żeby szczęścił, żeby przysparzał nam szczęścia. To jest takie dobre życzenie wzywające Pana Boga, a jeszcze wyraźniejsze jest to pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nie księdza chwalę, tylko Jezusa Chrystusa. To tak, siostry i bracia, nasi słuchacze, pamiętajcie, kiedy widzicie księdza, czy kiedykolwiek mówicie te słowa, to jest forma modlitwy i wyróżnienie Pana Boga, a niekoniecznie tego mężczyzny w sutannie, którego akurat widzicie. Ale, Piotrze, gdybyś znalazł się przy ołtarzu z kapłanem, a nie było ministranta, czy jako diakon, wypada ci nadal dzwonić gongiem i dzwonkami, czy już nie?
Oczywiście diakon jest ustanowiony po to, żeby przede wszystkim służył i Bogu, i drugiemu człowiekowi. No, w liturgii przedstawia się to tym, że służy kapłanowi, celebransowi mszy świętej. Więc tak, jak ministranta nie ma, to nadal schodzę do dzwonków, przygotowuję kielich na ołtarzu, to co myślę, że znamy z naszych kościołów parafialnych, to co czynią ministranci.
Bo nasi wierni przychodzą już właściwie na gotowe, a to, co się znajduje na ołtarzu, ktoś musi przygotować. Często jest to pan zakrystianin kościelny, czy pani kościelna, ale często są to właśnie nasi ministranci i diakoni z naszego seminarium.
Tak, więc to... Tak jak wspomniałem, diakon jest ustanowiony do posługi. Ta posługa naprawdę w różnych postaciach się przejawia. I to może być czasami, powiedzmy, bardziej zaawansowana postać tej służby. Właśnie tak jak chociażby odczytanie Ewangelii, odśpiewanie nawet czasami Ewangelii, bo Ewangelię również można odśpiewać.
Na uroczystych mszach świętych.
Czy właśnie pomoc przy kielichu, właśnie przy samym ołtarzu, kiedy nalewam najpierw wino i potem kropelkę wody do tego wina, do kielicha, no czy też po prostu dzwonienie dzwonkami, to co jest najbardziej podstawowe, fundamentalne i to się przejawia w modlitwie święceń, ponieważ no, kiedy ksiądz biskup właśnie wyświęca kleryka na diakona, to tam to wzywa pomocy Ducha Świętego, aby właśnie obdarzył tego człowieka swoimi darami, żeby pokornie pełnił posługę. I właśnie to jest istota święceń diakonatu, żeby ten człowiek był po prostu człowiekiem, który służy w różnych przestrzeniach.
Samo słowo greckie diakon oznaczało sługę, pomocnika, takiego, który pomagał panu domu, wręcz służył. Piotrze, a w pierwszej części audycji zawsze sięgamy do początków. Opowiedz troszkę o mieście, o środowisku, w którym wyrastałeś. To nasza piękna Mława, północne Mazowsze, zimą klin suwalski, zimniej niż wszędzie indziej. Pracowałem 3 lata, wiem, parafia Świętej Rodziny, ale wcześniej to była parafia Świętej Trójcy. Jak wspominasz swoje dzieciństwo?
Tak, została wspomniana parafia, tak nawet to jest Kościół Świętej Trójcy, a parafia świętego Stanisława Biskupa Męczennika, czyli najstarsza mławska parafia w centrum Mławy na samym rynku. Ja tam byłem chrzczony. Tak się ciekawie złożyło, że chrzcił mnie mój późniejszy ksiądz proboszcz, który jest moim proboszczem do dnia dzisiejszego.
Pozdrawiamy serdecznie księdza kanonika Sławomira Kowalskiego.
Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. I właśnie byłem chrzczony w tamtej parafii na rynku. Później została wydzielona parafia Świętej Rodziny i właśnie wspomniany ksiądz Sławomir Kowalski, który mnie chrzcił, został wydelegowany do tego zadania, żeby powołał tę parafię i w ten sposób stał się moim proboszczem. Mhm. Moje dzieciństwo to ulica Różana w Mławie. Moi rodzice zawsze mnie do kościoła prowadzili, zawsze to moje dzieciństwo było związane z kościołem. Może nie jakoś przesadnie, bo była zwyczajna praktyka mszy niedzielnych, modlitwy wspólnej w domu, ale...
O, nie wiem, Piotrze, czy to jest taka zwyczajna praktyka. No, drodzy słuchacze, kto z was, siostry i bracia, modli się wspólnie w domu? Bo czasami w rozmowach z parafianami zadaję to pytanie, poruszamy ten temat. No, ludzie modlą się, owszem, ale traktują modlitwę jako swoje osobiste, takie spotkanie z Panem Bogiem, a ty modliłeś się wspólnie.
No w sumie tak, w sumie to rzeczywiście teraz jak tak myślę pod tym kątem, to może w pewien sposób było coś wyjątkowego, że właśnie spędzaliśmy wieczorami czas na modlitwie wspólnie, zwłaszcza kiedy byłem takim, kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem takim najmłodszym powiedzmy tym członkiem rodziny, to wtedy właśnie wieczorami pamiętam, że wspólnie klękaliśmy i to też mnie nauczyło takiej codziennej modlitwy, codziennego życia modlitwą. Później, kiedy trochę dorosłem, kiedy już byłem gdzieś tam w późniejszym okresie szkoły podstawowej, w gimnazjum czy w liceum, to już przede wszystkim jakaś taka modlitwa indywidualna występowała w moim życiu, ale codzienna oraz msza niedzielna. Co ciekawe, nigdy mnie jakoś nie miałem pragnienia zostania ministrantem. To jest myślę, że bardzo ciekawy wątek, ponieważ ksiądz Paweł, kiedy był wikariuszem w naszej parafii, to z pewnością...
Jakoś nie kojarzę właśnie.
Z pewnością bym nie kojarzył, gdybym był ministrantem, a tym ministrantem nie byłem. Nawet pamiętam taką sytuację, kiedy ksiądz proboszcz po kolędzie zachęcał, żebym został tym ministrantem. Ja jakoś odmawiałem, nie chciałem zbytnio. Jakoś mnie to po prostu nie ciągnęło. Zmieniło się to po moim bierzmowaniu. Bierzmowanie przyjąłem w 2016 roku. Do bierzmowania przygotował mnie ksiądz Piotr Gadomski, którego z tego miejsca również serdecznie pozdrawiam.
Ksiądz proboszcz parafii pod zwaniem świętej Anny w Miszewie.
Tak, zgadza się. On mnie do tego bierzmowania przygotowywał jako neoprezbiter, który przyszedł do mojej parafii i po bierzmowaniu zaprosił mnie do wspólnoty Laboratorium Wiary, która działała w mojej parafii, wspólnota młodych ludzi, która była związana z ruchem rodzin nazaretańskich. Być może słuchacze Ruch Rodzin Nazaretańskich kojarzą, ponieważ wiem, że tutaj też byli przedstawiciele.
Jest to jedna z największych, o ile nie największa wspólnota skupiająca dorosłych w naszej diecezji, a Laboratorium Wiary jest tą młodzieżową gałęzią Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Tak, i do tej wspólnoty właśnie wspomniany ksiądz Piotr mnie zaprosił i równo tydzień po bierzmowaniu, pamiętam jak dzisiaj 27 maja 2016 roku, to był piątek wieczór, po raz pierwszy udałem się na spotkanie tej wspólnoty i poczułem się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze przyjęty byłem wtedy, mimo że nikogo praktycznie z tych ludzi młodych nie znałem. Niektórych kojarzyłem z przygotowaniem do bierzmowania, ale tak naprawdę tam nie było żadnej osoby z mojej szkoły, z mojej klasy. Chodziłem do katolickiej szkoły podstawowej, do katolickiego gimnazjum i do katolickiego liceum ogólnokształcącego, czyli całe życie spędziłem w szkołach katolickich w Mławie, ale nie było wtedy z tych szkół żadnej osoby, która by do Laboratorium Wiary należała, więc tym bardziej to na początku było trudne dla mnie, żeby wejść do grona osób, których zupełnie nie znam, tylko księdza Piotra tyle właśnie, ile mi było możliwe poznać podczas przygotowań do bierzmowania. I kiedy dołączyłem do tej wspólnoty, to zacząłem naprawdę się bardzo angażować w tę wspólnotę. Jeździłem też na rekolekcje związane z Laboratorium Wiary, chociażby wtedy to były rekolekcje zimowe w Popowie, zawsze na początku ferii zimowych, pamiętam, były te rekolekcje organizowane. Były również rekolekcje jesienne w studni dla Laboratorium Wiary oraz takie główne, no główne, ponieważ i najdłuższe, i na nich było też najwięcej osób zawsze, rekolekcje w Bańskiej Wyżnej, które rekolekcje wspólnota Laboratorium Wiary przeżywa razem z dorosłymi, z rodzinami z ruchu rodzin nazaretańskich. I zaangażowanie w życie tej wspólnoty naprawdę mnie dużo nauczyło, zwłaszcza w takim trudniejszym okresie dla tej wspólnoty w Mławie, kiedy ksiądz Piotr odszedł, kiedy my starsi po prostu musieliśmy trochę wziąć na siebie ciężar formacji.
Prowadzenia tej grupy.
Liderowania, przywództwa na swoje barki. My jako właśnie tacy najstarsi animatorzy to zadanie podjęliśmy. I naprawdę to prowadzenie wtedy tej grupy to nie było łatwym zadaniem. I z perspektywy czasu ja wiem, ile ja błędów popełniłem przy organizacji niektórych spotkań, bo czegoś było za mało, czegoś może było za dużo, ale to pozwoliło mi jeszcze lepiej się przygotować do tego, co było później. I od seminarium myślałem tak naprawdę od trzeciej klasy gimnazjum. U nas wtedy w diecezji była peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. To był przełom roku 2015 i 16. I pamiętam, że w mojej parafii był to przełom lipca i sierpnia właśnie 2015 roku. I wtedy, kiedy ten obraz zawitał do mojej parafii, to no, coś takiego wyjątkowego poczułem w swoim sercu, co się później jeszcze bardziej objawiało. I jak zawsze, kiedy mówię o początku mojego powołania, to ja zawsze wskazuję na ten moment, kiedy ta kopia cudownego obrazu była w mojej parafii. Można powiedzieć, że Maryja jako wychowawczyni powołań kapłańskich naprawdę wyprosiła moje powołanie. Mhm. I od tamtego momentu o seminarium zacząłem myśleć.
A dzisiaj tak odczytujesz to, czy ty wtedy też miałeś taką pobożność maryjną, powierzałeś, nie wiem, jej swój los, swoje sprawy, swoją przyszłość?
Wtedy może zbytniej pobożności maryjnej dużej w sobie nie miałem. Aha. Chociaż kiedy ten obraz był u mnie w parafii, to jakaś modlitwa typu: Maryjo, proszę, powiedz mi, kim ja powinienem być w życiu. Aha. Chyba coś takiego się wtedy pojawiło. I właśnie od tamtego momentu zacząłem myśleć o seminarium. To była trzecia klasa gimnazjum. Niektóre osoby, z którymi rozmawiałem pod koniec trzeciej klasy gimnazjum, to właśnie pytały się, co dalej, co może po liceum i tak dalej. I ja już wtedy mówiłem, że być może pójdę do seminarium. Czyli tak dosyć wcześnie. Ale oczywiście droga nie była równa, gładka i przyjemna w liceum i nie wszystko się potoczyło tak, że no, prosto drogo w liceum poszedłem, potem do seminarium. Aha. To tak nie było oczywiście, bo na etapie drugiej klasy liceum pojawiły się inne pragnienia. Pojawiło się pragnienie życia rodzinnego, pojawiło się pragnienia podjęcia studiów związanych z matematyką, bo ja zawsze byłem bardziej umysłem matematycznym niż humanistycznym. I wtedy tak mam wrażenie, to seminarium gdzieś zeszło całkowicie na dalszy plan. I no tak mogę powiedzieć teraz w tym momencie, że wtedy tak no zupełnie przestałem myśleć o seminarium, że to nawet nie był plan B wtedy. Mm-hmm. To nie był plan B.
Natomiast ta pierwsza myśl, o której powiedziałeś, pojawiła się stosunkowo wcześniej. Tak. To już było na początku liceum
tak.
Potem były inne plany.
Potem były inne plany.
No i kiedy wróciła ta myśl?
No i w klasie trzeciej liceum, po tych różnych sytuacjach związanych właśnie z pragnieniem życia rodzinnego, gdzieś pojawiła się dziewczyna też w międzyczasie, myślenie o studiach na Uniwersytecie Warszawskim, chociażby związane z matematyką, to ta myśl o kapłaństwie wróciła w trzeciej klasie liceum, kiedy przygotowałem się do matury. Chociaż robiłem wszystko, żeby maturę zdać jak najlepiej. Wiadomo, że to człowiek jest wtedy bardzo zmobilizowany, żeby rozszerzenia zdać jak najlepiej. Miałem rozszerzoną matematykę i historię do historii pewnie później wrócimy.
No to trochę tak schizofrenicznie, umysł ścisły i historia.
Tak, ja zawsze mówiłem, że historia zawsze mnie ciekawiła, matematyka po prostu mi wychodziła.
Ciekawe.
A moja szkoła katolicka, liceum ogólnokształcące w Mławie właśnie mi to umożliwiło, zresztą tak jak wszystkim koleżankom i kolegom, że można było dosyć swobodnie wybierać przedmioty rozszerzone. Nie było klas
profilowanych
z konkretnymi rozszerzeniami, tylko jeśli ktoś chciał polski rozszerzać, rozszerzał polski i na przykład rozszerzał biologię.
Aha.
Na przykład były takie konfiguracje, czy geografia i polski chociażby. Ja wybrałem matematykę i historię, więc te możliwości były, z tych możliwości skorzystałem. Kiedy przygotowałem się do matury, to naprawdę solidnie się przygotowywałem, wiedząc już wtedy, że no do seminarium nie ma określonych progów. Najważniejsze jest, aby maturę zdać.
Mm-hmm.
Ale robiłem wszystko, żeby to były no jak najlepsze wyniki, żebym po prostu czuł się usatysfakcjonowany z tego, jak się do tej matury przygotowałem. I tak też się stało. Zdałem maturę w maju 2019 roku. W lipcu były wyniki tej matury. W międzyczasie jeszcze udałem się na rekolekcje do Bańskiej Wyżnej, o których wspominałem wcześniej, Ruchu Rodzin Nazaretańskich. I otrzymałem te wyniki i był taki moment, że byłem całkowicie rozdwojony. Niby w tej klasie maturalnej, no tak wiedziałem, że pójdę do tego seminarium, ale w końcu te wyniki przyszły i ja tak mówię, że nie do końca jeszcze wiem, czy na pewno do tego seminarium, czy może jednak nie
spróbować. Matko Boże, dlaczego ta matura mi tak dobrze poszła? Po to, żebym do seminarium poszedł? Dlaczego?
I miałem chęci naprawdę zrekrutować się, przynajmniej wejść w pierwszy etap rekrutacji na Uniwersytet Warszawski.
Mhm.
Ale nie podjąłem tego. Nie podjąłem tego tematu, zrezygnowałem z tych studiów i złożyłem dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Ja jako jedna z czterech osób wtedy też się spotkałem po raz pierwszy z moim kolegą z roku, który jest do dzisiaj razem ze mną w seminarium, z Pawłem, i się wszystko zaczęło wtedy związane z życiem seminaryjnym.
Jak to życie wygląda od kuchni? No, nie każdy wie, jak wygląda seminarium od środka. Nawet mieszkańcy Płocka za dobrze nie wiedzą. Powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej z naszym gościem, jedynym w tym roku wyświęconym diakonem diecezji płockiej. Nie zawsze udaje się spotkać z tak wyjątkowym gościem, jakim jest jedyny w tym roku wyświęcony diakon Kościoła Płockiego. Jest nim Piotr Jurczyński. Piotrze, ty wiesz, że ty jesteś już księdzem, bo ty przyjąłeś święcenia kapłańskie pierwszego stopnia. Mówiłeś nam w pierwszej części naszej audycji, jakie posługi możesz pełnić jako diakon, ale pamiętasz, co ślubowałeś, co obiecałeś jako diakon?
Pamiętam, co ślubowałem, co przyrzekałem. Przede wszystkim, co wiąże się ze święceniami diakonatu, no to odmawianie liturgii godzin. Zobowiązuje się do tego w trakcie przyrzeczeń, kiedy ksiądz biskup pyta, czy przyrzekasz modlenie się
Codziennie
liturgię godzin.
Seminarium byłeś do tego wdrożony już od pierwszego roku, prawda?
Tak, tak, tak. Byłem wdrożony i nawet pewne elementy liturgii godzin już odmawiałem wcześniej, przed wstąpieniem do seminarium. Chociażby kompletę, czyli taka wieczorną modlitwa na koniec dnia przed snem. Ale tak naprawdę no, modlitwa liturgii godzin zaczęła się w seminarium. I liturgia godzin to jest 5 takich godzin, oczywiście to nie są godziny, tak jak my liczymy, zegarowe.
A takie pory
tylko
dnia.
Tylko takie pory dnia, tak, kiedy to kapłan bądź diakon już po prostu kieruje swoją modlitwę do Pana Boga za pośrednictwem tekstów, które ma do dyspozycji. To są głównie teksty psalmów, również niektórych pieśni wyjętych z Pisma Świętego. I do tego jako diakon już się zobowiązuję, że codziennie w tych właśnie 5 porach dnia będę się modlił do Pana Boga. To jest modlitwa w imieniu Chrystusa, bo wtedy to właśnie Chrystus się modli i ja w tej modlitwie uczestniczę. Jest to modlitwa za cały Kościół, także za wszystkich wierzących, za wszystkich, którzy są członkami Kościoła, nie tylko za księży, za duchowieństwo, za wszystkich wiernych. Także jest to bardzo ważna modlitwa, która też dużo uczy, ponieważ psalmy są niesamowitymi tekstami Pisma Świętego, w których przejawia się praktycznie każda sytuacja życiowa człowieka.
Tak, na każdą sytuację są psalmy. Na radość, na smutek, nawet na gniew są psalmy.
I to jest niesamowite, jak czasami psalm odpowiada twojemu nastawieniu duchowemu. Jesteś smutny, jesteś radosny i akurat powiedzmy w brewiarzu trafi się psalm, który dokładnie temu odpowiada, no to czujesz coś specyficznego, coś, z czym się niesamowicie bardzo identyfikujesz. I no, modlitwa liturgią godzin naprawdę może pomagać w wielu sytuacjach, kiedy czasami jestem obłożony różnego rodzaju pracami, których często no, po prostu nie brakuje. I kiedy planuję coś, zastanawiam się nad czymś, to naprawdę liturgia godzin może powiedzieć bardzo dużo o tych moich planach, na co powinienem zwrócić uwagę.
A powiedz Piotrze, czy twoja modlitwa osobista zmieniła się z wejściem do seminarium, czy potem po przyjęciu święceń diakonatu? Mówiłeś o tej modlitwie jako dziecko wspólnej z rodzicami, na pewno też miałeś swoją osobistą. Czy taka twoja formacja modlitewna, ona się rozwijała również z formacją seminaryjną?
Oczywiście, że się zmieniała, że się rozwinęła i ufam głęboko, że nadal się będzie rozwijała, ponieważ no, to nie osiągnąłem stanu teraz, że do diakonatu trzeba osiągnąć doskonałość modlitewną, bo to nie, człowiek nie dałby rady tego dokonać, ale rozwinęła się przede wszystkim w takim kierunku dziękczynienia. Ja, z kim miałem okazję o mojej modlitwie rozmawiać, to wskazywałem na to, że jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że ja potrafię po prostu bardziej dziękować za to, co otrzymałem i za to, co otrzymuję. Tak po prostu na co dzień. I w seminarium no, tego się tak naprawdę nauczyłem, że najpierw warto Panu Bogu podziękować za to, co otrzymałem danego dnia i dopiero ewentualnie później prosić, bo często może ta modlitwa wyglądać, że tylko Pana Boga proszę, no jak Pana Boga cały czas proszę, no to
nie zauważam tego, co mi daje.
To nie zauważam tego, co mi daje i często traktuję go jako nawet niewolnika, że proszę, podaj mi to, podaj mi tamto, daj mi to i tak dalej.
A to w końcu ty jesteś diakonem.
Tak, a to sługą. W końcu ja jestem sługą i chcę właśnie Panu Bogu też dziękować za to, co mi daje. Więc tutaj pod tym, w tym kierunku też właśnie ta modlitwa moja ewoluowała i ufam, że jeszcze bardziej będę taki czuły i wrażliwy na przestrzenie mojego życia, za które powinienem Panu Bogu podziękować.
Czego życzymy i sobie, i wam, siostry i bracia. A jeśli chodzi o tą codzienność seminaryjną, no bo to było trochę jednak rzut na głęboką wodę, zrezygnowanie z tych planów matematycznych rozwoju na studiach. Co cię najbardziej zaskoczyło, kiedy wszedłeś do seminarium?
Ja już miałem pewien obraz seminarium, ponieważ byłem na rekolekcjach powołaniowych w seminarium, które odbyły się w 2016 roku. Wtedy seminarium było jeszcze większe pod względem personalnym, bo była większa liczba kleryków. Można powiedzieć, że trochę bardziej tętniało życie w tym seminarium niż teraz, kiedy jest nas aktualnie 13 w murach seminaryjnych. Czym mnie seminarium zaskoczyło? Zaskoczyło mnie na pewno tym, że naprawdę dużo może dziać się wspaniałych wydarzeń, wspaniałych akcji, wspaniałych no, takich momentów, które będą na chwałę Pana Boga. I w seminarium jest naprawdę miejsce i czas na to, żeby uczestniczyć w różnych chociażby momentach adoracji Pana Jezusa, w momentach wspólnotowej modlitwy. Mówię tutaj też o wspólnotach, które są poza seminarium. Nie mówię tu tylko o wspólnocie seminaryjnej, ale kiedy różne wspólnoty przybywają do seminarium, kiedy obserwujesz jako kleryk wiarę tych ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych miast naszej diecezji, którzy uczestniczą w przeróżnych wspólnotach modlitewnych, kiedy obserwujesz wiarę tych ludzi i widzisz, ile im ta wiara daje. Mhm. I w seminarium jest takim pięknym miejscem, gdzie można zobaczyć tę różnorodność tych wszystkich wspólnot, które działają w naszej diecezji. Ponieważ kiedy ja byłem, kiedy funkcjonowałem tylko przy swojej parafii, to oczywiście ja widziałem Laboratorium Wiary, ja widziałem Ruch Rodzin Nazaretańskich, ale nie widziałem całej tej gamy innych wspólnot. Mhm. I w seminarium naprawdę jako kleryk poznajesz całą przestrzeń tych różnych wspólnot, gdzie ludzie spotykają się, gdzie ludzie dzielą się Słowem Bożym, gdzie widzisz, że ta wiara im coś po prostu daje. Seminarium jest również takim bardzo, bardzo dobrym miejscem na poznawanie samego siebie.
Jest na to czas.
Jest na to czas. Jest na to czas oczywiście w kaplicy. Jest na to czas chociażby u siebie w pokoju, kiedy czasami, zwłaszcza podczas rekolekcji, które przeżywasz w całkowitej ciszy, kiedy wyłączasz telefon, wyłączasz laptopa i odcinasz się od tego życia zewnętrznego, kiedy skupiasz się na samym sobie i na swojej relacji z Panem Bogiem. I poznawanie samego siebie w murach seminarium to też jest naprawdę wyjątkowe i naprawdę ci pokazuje dużo, czego wcześniej o sobie nie wiedziałeś.
Podobnie jak przyjaciele czy bliscy koledzy, którzy potrafią powiedzieć prawdę prosto w oczy, a również jeśli chodzi o posługę ojca duchownego, spowiednika, który w seminarium jest i właściwie na każde zawołanie.
Oczywiście koledzy, z którymi funkcjonuje 24 godziny na dobę, ojciec duchowny, który jest spowiednikiem również naszym, który jest kierownikiem duchowym, gdzie chodzimy na takie rozmowy duchowe, kiedy on wskazuje na co powinien zwrócić uwagę w swoim życiu, co jako cnotę powinien bardziej wypracowywać, jako umiejętność, nad jaką wadą powinienem pracować. Jest na to przestrzeń, jest na to czas i myślę, że wielu z nas naprawdę zauważa takie zmiany w swojej osobowości, w swoim życiu, właśnie dzięki temu, tym możliwościom, które seminarium daje. I to też jest właśnie zaskakujące może dla takiego młodego człowieka, który przychodzi do seminarium, kiedy może myśli, że to jest takie miejsce zamknięte, w którym może człowiek jest tylko skupiony na modlitwie, na nauce, i na, nie wiem,
no
na
nie
czym
jest
jeszcze.
To zgromadzenie zakonne klauzurowe, gdzie każdy w swojej celi w milczeniu 24
tak,
na dobę.
Tak,
nie.
Tak, ale na pewno to jest miejsce do niesamowitego rozwoju.
A co było najtrudniejsze dla ciebie w czasie tego czasu seminaryjnego? Oprócz sesji egzaminacyjnych oczywiście.
Najtrudniejszy taki moment, o którym też dosyć często mówię publicznie, dzieląc się świadectwem swojego powołania, to jest tydzień, który mnie spotkał w 2021 roku. To był luty wtedy. Wszyscy klerycy, zresztą księża moderatorzy też, czyli nasi przełożeni, byliśmy pozamykani w pokojach. Była wtedy kwarantanna, był COVID. Myślę, że pamiętamy ten czas. Każdy z nas pewnie przez kwarantannę przechodził. My w seminarium również przechodziliśmy przez kwarantannę. Wystarczyło, żeby jeden kleryk zachorował na koronawirusa i wtedy wszyscy klerycy już byli pozamykani w pokojach. I kiedy ja nie mogłem przekroczyć własnego progu pokoju, to dostałem telefon od zapłakanej mamy, która powiedziała, że mój tata nie żyje. I dla mnie to była wstrząsająca wiadomość, bo ja jeszcze dzień wcześniej z tatą normalnie rozmawiałem, a następnego dnia w sobotę o 14:28 dostaję ten telefon od mamy. No i człowiekowi się świat na głowę wali. On, tata, tak naprawdę nie chorował. I to ta śmierć była zaskakująca. To był nagły zgon sercowy, czyli taki zawał, którego nie można odratować. I człowiek zostaje z tym sam. We własnym pokoju nie można nogi na korytarz postawić. Mam świadomość, że moja mama potrzebuje wsparcia, że mój dziadek, który przebywa w domu, potrzebuje wsparcia, a ja nawet nie mogę wyjść na korytarz w seminarium. Jedyne, co mogę robić, to dzwonić, wspierać rozmową, wspierać duchem i modlić się i tyle tak naprawdę. No, to był naprawdę niesamowicie trudny tydzień, najtrudniejszy tydzień w moim życiu i jeszcze taka atmosfera oczekiwania, tydzień na pogrzeb własnego taty, bo mama musiała pogrzeb opóźnić, żeby własny syn mógł na pogrzeb własnego ojca przyjechać i go, no i po prostu się z nim pożegnać. Mhm. I to było niesamowicie trudne. To naprawdę...
Nie buntowałeś się, no bo przy takich przypadkach trudno się ludziom dziwić, że zadają pytanie wprost Panu Bogu, ale dlaczego? Dlaczego akurat mnie to spotkało, moich bliskich?
Był taki moment bardzo, bardzo trudnej relacji z Panem Bogiem, bo no zadawałem sobie pytania, Panie Boże, dlaczego mi to robisz, dlaczego... Poszedłem do seminarium, chcę ofiarować Tobie moje życie. Mój tata był katecheto. Uczniowie bardzo go lubili i był takim naprawdę katecheto z powołania. I siedziałem wtedy w tym pokoju i właśnie się pytałem Pana Boga, dlaczego to mnie spotkało? Jestem jedynakiem, no to tym bardziej jakieś tak to wszystko na mnie po prostu wtedy ciążyło. I no właśnie, Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Ale odpowiedź myślę, że przyszła trochę później i naprawdę Pan Bóg przez tą sytuację mi pokazał, jak wiele dobroci jest w drugim człowieku, który przychodzi z pomocą w takich czy innych sytuacjach, kiedy no aż czułem, że ten Pan Bóg przez drugiego człowieka do mnie przemawia. Były takie momenty, kiedy jakieś pewne sprawy w mojej rodzinie też się poukładały. Kiedy, pamiętam, przyjechałem na Wielkanoc po tym pogrzebie, pojechałem na cmentarz, a tam na grobie mojego taty w kwiatach znalazłem takie małe jajko. To był niesamowity moment, naprawdę. Jakiś ptak złożył, ale to był taki moment, no, który do dzisiaj pamiętam ten obrazek, no, który mną wstrząsnął, ale w pozytywnym sensie.
Nowe życie.
No bo ja, no już człowiek trochę mający z wiarą trochę wspólnego, po półtora roku formacji w seminarium i spotykasz jajko na Wielkanoc na grobie swojego zmarłego taty. Mm-hmm. No to jest aż różnego rodzaju emocje wtedy mnie przeszywały, ale właśnie nowe życie, nie? Nowe życie. I to naprawdę taki, tak jak teraz o tym mówię, no to był no, wzruszający moment No i Pan Bóg właśnie przez takie różne sytuacje no dużo pokazywał naprawdę i myślę, że jeszcze więcej mógłbym wydobyć z tego czasu po śmierci mojego taty. I wiem, że Pan Bóg zawsze z różnego zła, z różnych tragedii naprawdę wyprowadza dobro i naprawdę chce dla każdego z nas jak najlepiej. I ja się o tym przekonam na własnej skórze, mimo że mógłbym rzucić seminarium, mógłbym wyjechać z niego, zrezygnować, bo...
Zwłaszcza, że miałeś wcześniej inne plany.
Tak, miałbym inny plan na swoje życie, a jednak zaufałem i przekonałem się na własnej skórze, że Pan Bóg naprawdę chce dla mnie jak najlepiej.
I to zaufanie jakoś towarzyszy tobie, chociaż to jest pewnie stan i pewna taka dynamika, nasze wzloty i upadki w wierze towarzyszą każdemu z nas. Nie ma takiej obawy, no teraz zdecydowałeś się już na bardzo wiele, bo mówiłeś, że ślubowałeś tę modlitwę brewiarzową, ale ślubowałeś również posłuszeństwo celibat. I celibat. To nie było dla ciebie zbyt duże wyzwanie, no, przygotowałeś się do niego, ale jak się czujesz po podjęciu już tego wyzwania?
Zaufanie to jest naprawdę najważniej, wydaje mi się, że to jest najważniejszy krok, który podczas seminarium należy postawić w kierunku Pana Boga. Ponieważ rozumowo, czego uczymy się na filozofii, czego też no, oczywiście na teologii się uczymy, że do pewnego etapu rozumowo można dojść do przekonania, że Pan Bóg istnieje, ale jednak ten ostateczny krok w kierunku Pana Boga się robi takim krokiem zaufania. I ja ten krok odważyłem się postawić i wiem, że ja jestem człowiekiem słabym, człowiekiem, który naprawdę bez łaski Pana Boga za dużo w tej przestrzeni wiary bym no, po prostu nie osiągnął, bo bym upadał co chwilę i bym nie miał siły się podnosić. A kiedy mam zaufanie do Pana Boga, kiedy właśnie wiem, że Pan Bóg chce dla mnie jak najlepiej, kiedy daje mi różne łaski, kiedy daje mi pewne takie po prostu dary, które ja mogę wykorzystać dla Jego chwały, dla głoszenia Jego Ewangelii i żebym po prostu ja był w tym wszystkim szczęśliwy, bo o to chodzi też w realizowaniu powołania, żebym ja też był po prostu z tego szczęśliwy, no bo na co mi takie powołanie, które mi by w ogóle żadnej radości, takiej chrześcijańskiej radości nie przyniosło. To myślę, że to też nie byłoby Boże, kiedy bym nie miał żadnego, kiedy bym nie miał z tego żadnej satysfakcji, takiej właśnie radości i szczęścia bym nie odczuwał w swoim sercu. A to Pan Bóg daje, do tego Pan Bóg mnie zaprasza, a naprawdę, kiedy jestem blisko Pana Boga, kiedy żyję sakramentalnie, kiedy korzystam ze spowiedzi, mimo że upadki oczywiście, że się zdarzają, ale daje Pan Bóg taką siłę do bycia prawdziwym Jego uczniem. Mhm. Daje siłę.
Mhm. Chciałem Ciebie jeszcze zapytać o to połączone zainteresowanie matematyczne i historyczne. Pamiętam, że prowadziłeś rozmowy ze swoim dziadkiem, pozdrawiamy tutaj Pana Jana, tak. Najstarszego bodaj ministranta w naszej diecezji, w czynnej służbie. Tak. I spisywałeś jego wspomnienia jak historyk, jak badacz historii.
Tak, to bardzo ciekawy epizod z mojego życia, kiedy po pierwszym roku w seminarium tak pomyślałem, że warto by było spisać to, co dziadek nam zawsze opowiadał w naszym domu rodzinnym o jego przeżyciach związanych z okresem II wojny światowej i okresem przed II wojną światową. Dziadek urodził się w roku 1933 i chwilę po jego narodzinach w Polsce on wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Niemiec. I on naprawdę ma bogate wspomnienia z tamtego czasu. I kiedy on opowiadał nam w naszym domu rodzinnym przy okazji różnych spotkań o tych właśnie doświadczeniach, to ja po tym pierwszym roku seminarium wpadłem na pomysł, że warto by było coś zapisać. Mhm. Bo dziadek ma już swoje lata, a warto, żeby te doświadczenia zostały spisane, bo oczywiście warto potem po wielu, wielu latach do takich rzeczy wracać, bo ludzie związani z II wojną światową, ci, którzy pamiętają ją, no, odchodzą z tego świata, już mają swoje lata, a takie wspomnienia są bezcenne. I właśnie wziąłem się do pracy, spisałem różnego rodzaju pytania, tematy, które mnie interesowały, dałem dziadkowi na przemyślenie. No i po paru dniach wróciłem do niego z dyktafonem i zaczęliśmy nagrywać. Około 5 takich sesji nagraniowych mieliśmy. Potem oczywiście trzeba było to wszystko przepisać na komputerze, poddać pewnej redakcji i złożyłem pierwszą w swoim życiu książkę. Książkę, którą potem też wydrukowałem w drukarni z okładką, którą też sam projektowałem. I naprawdę widziałem, ile ta książka też mojemu dziadkowi dała. Mhm. Bo ja widziałem, jak on po prostu z tej książki był dumny. Jak roznosił swoim znajomym, swoim bliskim. Ja też oczywiście gdzieś tam ją chciałem rozprzestrzeniać. Oczywiście to w dosyć takim niewielkim zakresie, ponieważ wydrukowałem 100 sztuk i te książki dostała nasza najbliższa rodzina, znajomi,
Ale
historia została utrwalona, oczywiście. I to jest, myślę, że takie dobre doświadczenie, które mam w swoim życiu właśnie zebrania tych informacji, spisania, potem wydrukowania tego. I co ciekawe, skład tej książki i wydruk potem mi pomógł też pracy redaktora naczelnego Sursum Corda w seminarium, czyli naszej gazetki seminaryjnej. I później te umiejętności właśnie składu w programie, żeby tekst ładnie wyglądał w 2 czy 3 kolumnach, żeby była okładka, żeby to wszystko po prostu było ładnie, wizualnie uporządkowane. To mi to wcześniejsze doświadczenie z dziadkiem pomogło, doświadczenia nabrałem i później mogłem to wykorzystać również w seminarium.
Ważna funkcja, dziekan w seminarium, ten, który kleryków reprezentuje przed władzami seminaryjnymi, no i to jest właśnie twoja rola. Od kiedy ją pełnisz?
Pełnię ją od lutego, po wcześniejszym głosowaniu w seminarium w styczniu, ale pełnię tak od lutego.
Jakie są funkcje dziekana? Co jest twoim zadaniem?
Funkcja dziekana to jest takie, powiedzmy, pośrednictwo między klerykami a przełożonymi, czyli załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, które czy przychodzą ze strony kleryków, żeby przedłożyć coś przełożonym, czy przełożeni ma jakieś sprawy do kleryków, no to wtedy ja też w tym uczestniczę. To jest organizacja wielu wydarzeń, w seminarium, tak jak wspominałem też wcześniej, sporo się dosyć dzieje. Również pod takim względem różnych uroczystości, chociażby tak jubileusze teraz w tym czasie mamy, kapłańskie, 25-lecie, 50-lecie, no to po prostu trzeba nad wszystkim czuwać, żeby każdy znał swoją funkcję z kleryków, żeby wszystko było w miarę uporządkowane. Dziekan zajmuje się dbaniem o porządek w seminarium, w sensie czystości. Także w funkcji dziekana jest dosyć sporo.
No to uczy odpowiedzialności.
Uczy odpowiedzialności, tak. Uczy też komunikacji z klerykami, z przełożonymi z pewnością. To jest taka funkcja, którą kleryk pełni przez rok, między 5. a 6. rokiem. Później kolejnym dziekanem zostaje kolega z roku niżej. Także to jest taka funkcja przejściowa.
Obawiam się, że niestety nie zdążymy poruszyć tematu twojej pracy magisterskiej, który jest bardzo ciekawy. Powiedzmy tylko, o czym mogą klerycy pisać prace magisterskie w seminarium?
Temat jest skomplikowany. Ja zawsze, jak ktoś się mnie pyta o ten temat, to próbuję go ująć w jak najprostszych słowach. Otóż piszę o, oceniam tak naprawdę, rozwój technologiczny pod kątem mediów społecznościowych, pod kątem biotechnologii, czyli transhumanizmu oraz sztucznej inteligencji. I patrzę, co na ten temat piszą tacy autorzy jak pani Natalia Hatalska. To jest polska badaczka i ona wydała książkę na ten temat Wiek paradoksów, czy technologia nas ocali. Oraz pan Yuval Noah Harari, taki izraelski badacz, który poświęcił tym tematom 3 swoje książki. I patrzę, co oni piszą na ten temat tych technologii i oceniam to w kontekście nauczania papieża Franciszka. Bo papież Franciszek ostatnio bardzo dużo mówi chociażby o sztucznej inteligencji. I materiału mi co chwilę dostarcza do pracy magisterskiej i mam nadzieję, że nie zawali mnie tym materiałem, że dam radę tę pracę ukończyć. Ale jest to niesamowicie aktualny też temat, też chociażby do poruszania wśród na przykład młodzieży na katechezie. Bo tak jak wspomniałem, mam te media społecznościowe i patrzę, co te media społecznościowe pożytecznego i dobrego przynoszą dla życia młodych ludzi, a jakie niestety wady ukazują się z tego, że te media się tak szybko rozprzestrzeniają.
Dodajmy, że piszesz pracę magisterską na katedrze teologii moralnej.
Tak, tak. Piszę z teologii moralnej pod kierunkiem księdza doktora Wojciecha Kućki, którego też również serdecznie pozdrawiam z tego miejsca.
Przed tobą kończenie pracy magisterskiej, ostatni rok seminarium i to będzie taka trochę praktyka, tak? Zostajesz skierowany na parafię.
Pierwszy semestr jeszcze spędzam w seminarium do lutego i od lutego już będę miał przydzieloną parafię do święceń kapłańskich, jeśli Pan Bóg da, jeśli do nich dotrwam, jeśli nic się nie stanie po drodze. Także tak to wygląda, 6. rok w seminarium.
Tyle też przejść, tyle rozważań, tyle odkrywania swojej drogi i pasji życiowej, że pozostaje mieć nadzieję, że ten ostatni rok też będzie tym procesem twórczym w rozwijaniu się w Chrystusowym kapłaństwie, którego pierwszy stopień otrzymał nasz gość całkiem niedawno, diakon Piotr Jurczyński, był gościem audycji Świętość w Codzienności. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże!